Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę wziąć udział w tym cyklu spotkań. Tak więc dzisiaj będziemy rozważali, jak już zostało to zapowiedziane, temat, nad którym wszyscy się zastanawiamy i myślimy, tym bardziej, kiedy przybywa nam troszeczkę lat, zastanawiamy się nad tym, co jest po drugiej stronie. Drodzy Państwo, wiem, że jest też taki piękny zwyczaj, nie tylko, że piękny, ale i potrzebny, kiedy modlimy się razem, dlatego że sięgamy do, jak mówimy, tak zwanego Słowa Bożego, prawda, czyli do Biblii. A więc nie chcielibyśmy, żeby wykład był jedynie jakąś taką naszą filozofią, naszymi przemyśleniami, ale żeby Pan Bóg mógł starannie nas prowadzić przez wszystkie tematy, które objawił i które chce, żebyśmy poznali i dzięki nim, żebyśmy byli po prostu szczęśliwi i żyli nadzieją. Tak więc zaczniemy również nasze spotkanie modlitwą. Możecie Państwo siedzieć, a ja skłonię czoła i poproszę Boga o dzisiejsze błogosławieństwo. Drogi nasz Panie, chcemy podziękować Tobie, że żyjemy, że dałeś nam kolejną szansę, abyśmy mogli oglądać ten świat i też wyciągać wnioski co do przyszłości. Dziękujemy za Twoje słowo objawione, dotyczące także i naszej przyszłości. Dzisiaj będziemy rozważali kolejny ważny temat, dotyczący tego, co dzieje się z nami po śmierci. Dlatego chcemy wsłuchać się w Twoje słowo, żebyś nam pomógł je zrozumieć, aby Duch Święty wpływał na nasze umysły. Błogosław każdego z nas, kto jest tutaj na tym miejscu, jak również i ci, którzy słuchają także, czy będą słuchać w internecie. Wysłuchaj proszę modlitwy naszej w imieniu Pana Jezusa. Amen. Proszę Państwa, co Biblia mówi o życiu po śmierci? To tytuł dzisiejszego naszego rozważania. To, co widzimy, jest takim szczególnym momentem, który w wyjątkowy sposób przeżywamy, szczególnie wtedy, kiedy odchodzą nasi bliscy. I tak jak też i Pismo Święte mówi, że warto pójść do domu żałoby, warto pójść do takiego miejsca, gdzie mają miejsce uroczystości żałobne, bo wydaje się, że czasami jest to jedyny moment, kiedy człowiek zaczyna się zastanawiać nad sensem swojego życia, zastanawia się nad kruchością swojego życia. No i być może wielu przy takich okazjach snują myśli, a jak to jest rzeczywiście tam po drugiej stronie? Czy to jest prawda, co różni ludzie mówią? Zawsze uroczystości pogrzebowe to moment, kiedy bardzo często się wzruszamy, płaczemy, a wielu ludzi wręcz rozpacza. Ale dlaczego tak jest? Wydaje się, że to nie jest takie dziwne i zaskakujące. Dlatego, że żegnamy kogoś, kto odchodzi i czasami nie wiemy na jak długo odchodzi. My, gdy żegnamy ludzi na dworcach kolejowych, płaczemy, bo ktoś gdzieś wyjeżdża, nie wiem, z Łodzi do Krakowa. No kiedy przyjedziesz? Nie wiem, może za 3 miesiące, może za 3,5 roku. O nie, jak mi przykro, jak smutno. I ludzie, którzy darzą się uczuciami, no w jakiś sposób to okazują. Szkoda, że się rozstajemy na tak długi czas. Innym miejscem, jest wiele takich, to jest lotnisko, gdzie też ludzie odlatują na ogół gdzieś daleko, a w związku z tym na dłużej. Zawsze kiedy myślę o lotnisku, to myślę o swoim synie, który przylatuje od czasu do czasu i płaczemy, gdy się witamy z nim i płaczemy, gdy żegnamy się z nim. I myślę, że znacie Państwo te uczucia, dlatego że no, jest tęsknota za kimś, kogo obdarzamy uczuciami. Tak więc ludzie w rozmaitych kulturach próbowali w jakiś sobie sposób wytłumaczyć tę przyszłość, wytłumaczyć, co dzieje się po śmierci. Można by opowiadać o różnych kulturach i cywilizacjach, w jaki sposób ten powstał jakby cały system pożegnania się z osobą najbliższą, z kimś, kto był bardzo ważny dla środowiska. Możemy poczytać o Egipcie, o całym systemie tego pożegnania, o balsamowaniu, o całej filozofii, religii, w jaki sposób właśnie ludzie żegnali swoich najbliższych. Trochę inaczej było właśnie w Grecji, jeszcze inaczej w Rzymie, a właściwie Rzymianie najczęściej mówili, najważniejsze jest to, co się teraz dzieje z nami, a więc to, jak przeżywam swój dzień. On ma swoją wartość, a później kto to wie. Więc w różnych kulturach możemy poczytać różne książki. Pamiętam swego czasu, jak czytałem o Indianach, to były książki niezwykle ważne, jakieś tam człowiek wzorce czerpał od niektórych Indian. No ale właśnie, również i o tym opisywali, że kiedy zginiesz, a jeżeli zginiesz jeszcze w pełni chwały, to przeniesiesz się gdzieś tam do krainy, gdzie będzie mnóstwo bizonów i będziesz mógł polować, a szczególnie na białe bizony. Tak więc też sobie wyobrażałem, jak to jest. W islamie, w innych religiach czy filozofiach wygląda to bardzo różnie. Ale dzisiaj, ponieważ pytanie brzmi, jak Biblia, co Jezus mówi na temat życia właśnie po śmierci, czy tego, jak egzystujemy, czy w ogóle egzystujemy właśnie po śmierci. Musimy zacząć jakby zupełnie od początku, mianowicie w Księdze pierwszej Mojżeszowej, czy inaczej Genezis, w pierwszym rozdziale, 27 wierszu czytamy, że Bóg stworzył człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. To bardzo ważne dla nas, dlatego że nie pojawiliśmy się na tej ziemi przypadkowo, a więc mamy prawo sądzić jako ludzie, którzy mają zaufanie do Biblii, do Pisma Świętego, a wiem, że bardzo dużo było mowy w poprzednim weekendzie na ten temat. Myślę, że nasza wiara pod tym względem też jeszcze się mocniej utwierdziła. Więc gdy zaglądamy do Pisma Świętego, dowiadujemy się, że to właśnie Bóg jest naszym stworzycielem. I wiele rzeczy na to wskazuje. Może niekoniecznie jesteśmy podobni, dlatego że mamy nos, usta, uszy, ale z pewnością dlatego, że możemy abstrakcyjnie myśleć, z pewnością dlatego, że odczuwamy, że mamy wolną wolę, że jesteśmy wolni, że podejmujemy właśnie swoje decyzje, że możemy planować. I właśnie to planowanie już powoduje, że jak gdyby jesteśmy w pewnym sensie przeznaczeni do życia dłuższego niż to, które przeżywamy. Dlatego, że wyobrażamy sobie w jakiś sposób przyszłość. Dlatego w różnych kulturach różnie ludzie sobie tę przyszłość wyobrażali. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. I ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, tchnął w nozdrza jego dech życia, wtedy stał się człowiek istotą żywą. Oczywiście Pan Bóg nie tłumaczył tego, jak naukowo to wszystko zadziałało. My dzisiaj możemy patrzeć na człowieka, zachwycać się, jak jest fantastycznie skonstruowany, jak każdy organ funkcjonuje, jaki geniusz musiał to rzeczywiście stworzyć, że my dzisiaj potrafimy różne rzeczy robić i malować, i pisać, i skakać, i pływać, i śpiewać, i tańczyć, i najrozmaitsze rzeczy poprzez właśnie ten komputer, który nam Pan Bóg zamontował. Ale tutaj jest coś ważnego dla nas, co będzie potem jeszcze nam potrzebne w trakcie rozważań. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi. I tutaj nie ma wątpliwości, bo składniki naszego ciała to składniki ziemi. A więc jesteśmy ożywioną, chodzącą ziemią. Zresztą warto wiedzieć, że imię pierwszego człowieka, Adam albo Adama po hebrajsku, znaczy ziemia. A więc rzeczywiście Adam pochodził z ziemi, tak jak Pismo Święte to sprawozdaje. A następnie czytamy, że Bóg tchnął w nozdrza jego dech życia i kiedy połączył materię, połączył właśnie z tym duchem, jak mówi w innym miejscu Pismo Święte, możemy powiedzieć z tą energią, w nozdrza jego tchnął dech życia, wtedy stał się człowiek istotą żyjącą. A więc połączenie jakby tych dwóch elementów, przepraszam za słowo elementy, no ale spróbujmy to tak jakby pierwiastkowo podejść do tego. A więc ziemia i energia dały nam człowieka. Wtedy człowiek stał się istotą żywą. Jeśli chodzi o nieśmiertelność duszy, o którą niektórzy ludzie, no, którą mają jakby w swojej świadomości i próbują to tłumaczyć, to Pismo Święte bardzo wyraźnie wskazuje, że tym, który ma nieśmiertelność w całym wszechświecie, jest Pan Bóg. Mówimy w Trójcy Jedynej. Jest Pan Bóg. A więc to apostoł Paweł bardzo wyraźnie podkreśla i to już nam bardzo wiele tłumaczy. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej. No ale ktoś powie, no dobrze, a istoty duchowe, aniołowie na przykład? Tak, oni żyją, egzystują, ale tylko dlatego, że Pan Bóg ich stworzył i one funkcjonuje. Gdyby Pan Bóg chciał przerwać ich żywot, to może to każdej chwili zrobić. A więc oni są całkowicie zależni od Pana Boga. On jest źródłem życia. Tylko nie zadawajcie mi Państwo pytanie, kto stworzył Pana Boga. Bo przypomina mi to pewne opowiadanie, które czytałem w jednej z książek mówiących o fizyku. I on mówił tak, że nasza egzystencja jest podobna jak karp, który znajduje się w stawie. I on mniej więcej wie, prawda, na tyle ile wie, to co jest w tym stawie. I tam się umie poruszać. Natomiast on nie wie i nie rozumie, co się dzieje ponad lustrem wody. Że tam jeszcze jest życie, jak skomplikowane jest życie. I tak samo jest z nami. My wiemy tylko to, co wiemy. Do czego doszła też nauka w pewnych aspektach. No i oczywiście to, co przyniosły doświadczenia i obserwacje człowieka. Tak więc Pan Bóg nie tłumaczy nam wszystkich szczegółów, ale apostoł Paweł mówi tak, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej. I mamy taki jeden z wielu zresztą fragmentów, który mówi o tym, że podobnie jak aniołowie, których życie jest podtrzymywane i one mogą ci aniołowie żyć wiecznie, podobnie i człowiek może żyć wiecznie. Może żyć wiecznie, ale apostoł Paweł mówi, kiedy i z jakim faktem to łączy. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. Oznacza to, że jest taka możliwość. Oznacza to, że i nie tylko apostoł Paweł, ale przede wszystkim Pan Bóg mówił o tym, Jezus Chrystus, że taka chwila kiedyś nadejdzie dla nas, dla każdego z nas. Ale nadejdzie, mówi, natomiast nie mówi o tym, że wszyscy jesteśmy nieśmiertelni. Według Biblii człowiek składa się, no już skoro trzymamy się tych określeń elementów, to idźmy tak dalej. Składa się z ducha, a więc duch, dusza i ciało. No i tutaj popatrzmy przez moment na ciało, jak ono jest fantastycznie skonstruowane, jaka jest anatomia, jak to wszystko jest poukładane z określonym przeznaczeniem. Możemy tylko się zachwycać nad tym, jaka to inteligencja tak skonstruowana, że to wszystko jest potrzebne i to wszystko właśnie funkcjonuje. Ale skupmy się nad pojęciem ducha. W języku hebrajskim, a z pewnością tydzień temu to było o tym też dużo mówione, że Stary Testament był pisany w języku hebrajskim, Nowy Testament w języku, w większości zdecydowanej w języku greckim, a więc będziemy się odnosili do tych dwóch języków, bo będziemy korzystali ze Starego i Nowego Testamentu. Zatem list do Hebrajczyków mówi, że duch, znaczy określa jako słowo ruach, w języku greckim pneuma. I tak Stary i Nowy Testament te pojęcia dwa podaje. I w języku polskim znaczy konkretnie oddech. Ruach, duch. Duch, którego zesłał Bóg po to, żeby ożywić to martwe ciało. A więc zesłał ruach, pneuma, czyli właśnie oddech. I zastanawiające jest to, że człowiek, gdy otrzymał ten oddech i kiedy się rodzi, pamiętam, kiedy mój syn się rodził, a byłem przy porodzie, to lekarz zrobił jedną rzecz, uderzył go w pupę i on złapał oddech, bo wiadomo, że wcześniej był złączony pępowiną, tak więc złapał oddech i ten oddech towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Prawda? I co się dzieje przy końcu, kiedy niestety umiera? Ano łapie jeszcze może jeden oddech, może jeszcze jeden oddech, może jeszcze jeden i gaśnie. Tak jak się życie zaczyna pierwszym oddechem, tak kończy się ostatnim oddechem. I właśnie jakby tę energię Bóg dał człowiekowi, żeby on mógł żyć, żeby mógł oddychać, żeby mógł funkcjonować. No i tutaj na temat znaczenia oddechu, powietrza, tego wszystkiego, co my wdychamy, to powoduje, że też oczywiście i krew ma odpowiednie składniki. To powoduje, że mózg nasz jest odżywiany, a nasze myślenie to są procesy chemiczne, a więc wszystko zaczyna się od tego pierwszego oddechu, prawda? I człowiek zaczyna funkcjonować. I mamy w Piśmie Świętym takie oto słowa, które mówią nam, wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. No bo tak jak już przeczytaliśmy, to Bóg obdarza życiem. Tak więc jeżeli ktoś umiera, to Bóg jakby tę energię zabiera z powrotem. Oczywiście wiemy, że energia jako energia nie ginie. W związku z tym Pismo Święte mówi tak, dalej, ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, tchnął w nozdrza jego, ten właśnie dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żyjącą. Kiedy umiera, jest to proces właśnie odwrotny. Byłem dwa razy przy śmierci starszych osób, znaczy jedna była starsza, jedna była w średnim wieku. I trzymałem za ręce tę osobę i mogłem się przyglądać i jakby w pewnym sensie dotykać śmierci. I obserwowałem i rozmawiałem do samego końca, szczególnie z tą starszą osobą, która jeszcze się pytała o nadzieję, jeszcze jej przytaczałem słowa Pana Jezusa, a potem mówiła, pastorze, uściśnij moją rękę mocniej. I uścisnąłem jej rękę i patrzyłem na jej twarz. Jeszcze jeden oddech, jeszcze jeden i zgasła. Oczywiście inaczej umiera człowiek, który ma nadzieję. Inaczej umiera człowiek, który wie, co Jezus Chrystus mu obiecał. Ale tak to fizycznie właśnie wygląda. I jest to zgodne z opisem, który właśnie Pismo Święte podaje. Bo wszystkich spotyka ten sam los sprawiedliwego i bezbożnego, czystego i nieczystego, mówi mędrzec Salomon właśnie w przypowieściach. A więc tutaj jest to najpewniejsze w naszym życiu, że wszystkich spotyka ten sam los. Mało tego, i sprawiedliwego, i bezbożnego, i największego rzezimieszka, i tego, którego byśmy mogli nazwać świętym. Wszyscy są jakby zrównani właśnie wobec śmierci. Mamy tutaj tego sympatycznego pieska. To nie mój pies, ale też przypominam sobie, jak jak no, umierał. Nie chcę nikogo obrazić, bo ponoć się mówi, zdychał, tak? No ale powiedzmy, że umierał. Było mi strasznie przykro i żeśmy całą rodziną płakali, bo duży pies, bardzo mądry pies, i pochowaliśmy go z takimi nawet honorami w naszym ogrodzie. Zawinęliśmy go w prześcieradło, ale przyglądałem się, jak on umierał czy zdychał. I patrzył na mnie i w pewnym momencie łapał już ostatnie oddechy, po czym skonał. Jest to przykre wrażenie, odczucie, ale co mówi Pismo Święte na ten temat? Pod względem biologicznym popatrzmy, bo los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt, jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają i tamci. Wszyscy mamy, uwaga, to samo tchnienie, mówi Pismo Święte, prawda? Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem pod tym względem. Tak jak umiera człowiek, tak umierają też zwierzęta. Stąd nawet powstają cmentarze dla zwierząt, prawda? Bo ludzie już tak daleko idą, że nie chcą się rozstawać ze swoimi zwierzętami, a jeśli już, to stawiają im pomniki. Oto inny fragment. Wszystko idzie na jedno miejsce, wszystko powstało z prochu i w proch się obraca. Bo któż wie, że dech synów ludzkich, czyli inaczej duch, ruach, pneuma, prawda? Że ten pneuma czy ruach synów ludzkich wznosi się ku górze, a dech zwierząt schodzi w dół. A więc pod tym względem jesteśmy rzeczywiście równi. Ciało, myślę, że nad tym nie będziemy się zatrzymywali dłużej, jeszcze raz pokazuję to, bo tutaj nikt nie ma wątpliwości, że po jakimś roku czy dwóch, czy tym bardziej później, gdyby nastąpiła jakaś ekshumacja, no to zobaczymy szczątki tylko kogoś, kogo oczywiście znaliśmy czy kochaliśmy. Taka jest rzeczywistość, którą możemy sobie jeszcze inaczej wyobrazić, mianowicie właśnie za chwilę to wyświetlę, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. To są słowa Pana Boga, kiedy zwrócił się do Adama no, z tym właśnie, z tymi konsekwencjami jego grzechu. No więc właśnie, gdy popatrzymy na pole, na ziemię, wracamy wszyscy w to samo miejsce. Ktoś kiedyś powiedział, że tak naprawdę na naszej ziemi chodzimy wszyscy po cmentarzach, dlatego że ileś tam metrów pod nami przez całe wieki umierali, prawda, ludzie i tam się znajdują, jeśli się w ogóle już coś tam znajduje po nich. Tak więc jeżeli chodzi o ducha, jeszcze będziemy wracać przez moment do tego pojęcia, ale teraz dusza. Znowu, w języku hebrajskim brzmi to słowo nefesh, w języku greckim psyche. To bardzo ciekawe właśnie stwierdzenie w języku greckim i ono pomoże nam rozwinąć tę myśl, czyli psychika, umysł, uczucia, wola. Czyli dusza to jest nefesh, to jest psyche, inaczej nasz umysł, nasza psychika i w związku z tym to, co się dzieje w naszym umyśle, a więc uczucia, wola, to znajduje się właśnie tutaj. Stąd pochodne nauki, które powstały, tak jak psychologia, psychiatria, prawda, od słowa psyche greckiego, czyli dusza. Dusza to nasz umysł, a raczej to, co się dzieje w naszym umyśle. A co się dzieje w naszym umyśle? Bardzo dużo różnych procesów. Jak już powiedzieliśmy, abstrakcyjne myślenie, ale przecież cała wiedza, cała nauka, cała edukacja, wszystko się odbywa tutaj. Gdy podejmujemy jakąś decyzję, to podejmujemy ją tutaj, a nie w wątrobie, czy w śledzionie, czy w czustce i tak dalej, i tak dalej. Podejmujemy w naszym umyśle. Dalej, jeżeli pojawiają się emocje, to także w naszym umyśle, prawda? Możemy kogoś kochać, możemy się z kimś przyjaźnić, ale też możemy kogoś nienawidzieć. I tam podejmujemy właśnie w tym, jak tutaj powiedzieliśmy, w duszy naszej, w nefesz podejmujemy nasze decyzje. Mało tego, jeżeli poznajemy właśnie Pana Boga, to nabieramy do Niego zaufania, doświadczamy Go, ale to są procesy, które odbywają się w naszym umyśle. Nie bez powodu Pan Jezus powiedział do uczniów, idźcie teraz na cały świat, tak, i głoście. Głoście to wszystko, co wam przykazałem. Czyli mówiąc o duszy w tym kontekście, jak to się ma jedno do drugiego? Moglibyśmy wprost powiedzieć tak, idźcie i przemawiajcie do dusz tych ludzi. Jakby wnikajcie w te dusze, czyli w umysły. A wtedy, kiedy oni poznają, wtedy, kiedy się w jakimś stopniu zapoznają z tym, co ja chcę, żeby się dowiedzieli, to wtedy podejmą decyzję. Gdzie ją podejmą? W duszy podejmą. Czyli gdzie? W nefesz. Właśnie w umyśle swoim. Ci ludzie podejmują, wielu z Państwa, zanim stało się wierzącymi, to musieliście rozważyć, czy to ma sens. Nie było tak, że o, wiesz, to musi samo tylko przyjść. Nie, ja muszę to sprawdzić. Dobrze, urodziłem się w tej kulturze akurat europejskiej. Dlaczego ja wierzę właśnie w tego Boga? No i próbowałem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie. Może ktoś poszedł do księdza, może ktoś poszedł do pastora. Proszę mi wytłumaczyć. A wtedy, czy ksiądz, czy duchowny, jakikolwiek, gdzie on przemawiał? Do naszej duszy, czyli do naszej psychiki. I myśmy wtedy sobie to wszystko wyobrażali. I wtedy, żeśmy zaczynali myśleć o tym i zaczynaliśmy decydować. Gdzie? No właśnie w duszy, w naszym umyśle. Nefesz, psychę, właśnie w naszej psychice. Popatrzmy, jak rzeczy dzieją się nieraz odwrotnie, bardzo przykre, tragiczne. Otóż tutaj jest zdjęcie wypadku. I powiedzmy, że ofiara tego wypadku została, szczególnie tej ofierze zostało uszkodzone, jak gdyby tej osobie, uszkodzony mózg, prawda? Co się wtedy dzieje z taką osobą? Zależy, jaki jest stopień uszkodzenia. Ale jest tak bardzo często, że ta osoba zapomina na przykład o tym, kim jest, prawda? Lekarze robią wywiad. Bywa, że zapomina, gdzie mieszka. Nie pamięta, gdzie trzyma kluczyki od samochodu. I trzeba nieraz długiego procesu, prawda, jakiejś takiej rehabilitacji psychicznej, zanim ta osoba wróci, jeśli wróci do poprzedniego stanu. I jeżeli ktoś z takich ludzi ma poważnie uszkodzony mózg, to on nie wie, że on ma na przykład żonę czy męża, nie wie, że ma dzieci, nie wie, że kiedyś kochał, nie wie, że z kim się przyjaźnił, nie wie. A więc to, co najpiękniejsze przeżywał, gdzie? W duszy swojej, w swoim umyśle. Kiedy dzielił swoje radości, obserwując, dzielił swoje radości. Wszystko mieściło się w jego duszy, w jego umyśle. I jeżeli ma ten umysł uszkodzony, czyli mechanicznie jest uszkodzony, to on już nie wie, kim jest. Czyli byśmy mogli powiedzieć, no to nie ma duszy, bo nie potrafi kojarzyć, nie potrafi abstrakcyjnie myśleć, trzeba go karmić, trzeba go prowadzić za rączkę. Tak więc, gdy z kolei popatrzymy tutaj na ludzi, którzy są psychicznie upośledzeni, Kiedyś ktoś załatwił mi koncert w takim miejscu, gdzie ludzie byli upośledzeni. Ja się na tym kompletnie nie znam. Próbowałem coś wyśpiewać tym ludziom. Próbowałem coś powiedzieć, ale z przykrością musiałem stwierdzić, że nie widziałem odbioru po ich stronie. Sądziłem w pewnym momencie, że ta dusza ich jest uszkodzona. Oni nie mogłem im przekazać żadnych emocji, chyba że jest coś, o czym nie wiem. Ale oni się rozglądali, oni się ślinili, oni rzucali czymś tam, prawda, dookoła. Nie mogłem w żaden sposób dostać się do ich duszy, żeby przekazać im coś, co uważałem za wartościowe. Więc jeżeli duszę mamy uszkodzoną, mamy z tym wielki problem. Mamy tutaj dwoje starszych ludzi. Często się pojawia, że w starszym wieku ludzie zapominają, nawet mają taką chorobę, tego Niemca mówią tak, Alzheimera. Smutna jest to sytuacja, ale ona znowu się odnosi do naszej duszy, do naszej psychiki. Wyjdą, nie wiedzą, jak wrócić. Trzeba ich zaprowadzić. Być może nawet czasami do kościoła. Może ktoś chodził przez całe życie do kościoła, a potem nie wie, że trzeba pójść do kościoła, prawda? Że trzeba się pomodlić. On nie wie, dlatego że ma kompletną pustkę w duszy. Czyli gdzie? W umyśle. Bo czegoś tam brakuje. Tak więc, jeżeli mówimy o duszy, to kojarzymy ją z przyjaźnią, kojarzymy ją z miłością, bo właśnie jeśli ktoś się zakochuje, to ci, którzy byli zakochani, to wiedzą, że nie można nawet jeść, prawda? To nic nie jest ważne. Ale dlaczego wciąż wracam do tego? Ponieważ procesy odbywają się tutaj. Jak to wygląda? Pierwsze jest zobaczenie kogoś, potem porozmawianie z kimś, potem obserwowanie tego kogoś, a potem przychodzi miłość, tak? Gdzie to się wszystko dzieje? W duszy. I potem mówimy, kocham cię całym sercem. No to tylko mięśniem. Kocham cię całą duszą moją, prawda? Czyli czym cię kocham? Całym umysłem, wszystkim, co tylko mam. Całym swoim jestestwem. Ale chcę znowu wrócić do tej myśli, która nie powinna nam zaginąć. Mianowicie wszystko dzieje się w naszym umyśle. Poznanie, prawda, zgłębienie jeszcze czegoś, doświadczenie czegoś i potem oczywiście emocje, uczucia. Wierność. A więc to są decyzje, które podejmujemy, nie ktoś za nas, ktoś, kto jeszcze istnieje, tylko wszystko jest w naszej duszy, czyli umyśle. A wiara nasza, jeśli się pojawia, prawda, to też, jak już powiedzieliśmy, poznajemy Boga, doświadczamy Go, a następnie decydujemy i mówimy tak, ja wybieram Ciebie, nawet w Piśmie Świętym są takie fragmenty, kiedy Bóg apelował do narodu izraelskiego. Dzisiaj zdecydujcie, za kim chcecie pójść. I kto to miał zdecydować? Ano dusze miały zdecydować. Ludzie mieli zdecydować. Oni mieli rozważyć, czy pójdą za Bogiem, czy pójdą za, nie wiem, za Baalem, za innymi bogami. Ale decyzje są w duszy, czyli w umyśle. A więc tam pojawia się wiara, tam pojawia się nadzieja, ufność. Wszystko to, co mamy, jeżeli mamy sprawny umysł, jeżeli mamy sprawną duszę, czyli psychę, czyli właśnie to, co jest, przepraszam za to zdjęcie, ale ono jest ważne w kontekście tego, co przeczytamy teraz. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. zarówno ich miłość, jak i nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co dzieje się pod słońcem. Proszę zwrócić uwagę na to. Umarli, jeżeli ktoś umarł, a wcześniej czytaliśmy, że i sprawiedliwi, i niesprawiedliwi tego doświadczają, więc umarli, nic nie wiedzą i nie ma dla nich już żadnej zapłaty. Popatrzmy na następny fragment. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób. Bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Byśmy powiedzieli innymi słowy, nie ma tam duszy. Dlatego, że jeżeli ktoś umarł, to jego dusza, jego mózg nie działa. On już niczego nie przeżywa. On już nic nie wie. Jak mówi tutaj właśnie w Biblii mędrzec Salomon. Na co natknie się twoja ręka, to rób, dopóki tylko możesz. Bo żyjesz, możesz wiele rzeczy zrobić. Ale w krainie umarłych nie. Tam już nie skończysz podstawowej szkoły, matury czy studiów. Tam już nie ma edukacji. Tam już nie możesz stać się kimś lepszym, inteligentniejszym. Już jest koniec. Tam już nie ma edukacji. Dlaczego? No bo nie istniejesz. Już twoja dusza nie istnieje. Takie proste, bardzo oczywiście zjawisko, na podstawie którego chciałbym jeszcze państwu unaocznić. Żarówka, po prostu zwykła żarówka, ale w jakim momencie ona może zaświecić? Ona jest bardzo dobrze skonstruowana, wręcz genialnie, ale ona jest nieużyteczna aż do pewnego momentu. Kiedy? Kiedy wprowadzimy w nią energię, prąd, prawda? Wtedy oczywiście zaświeci. Jeżeli nie ma energii, nie ma ruach, nie ma pneuma ze strony Pana Boga, to byśmy byli tylko ziemią, prawda? Natomiast jeżeli jest ta energia, to zaczynamy żyć, a jeżeli żyjemy, to zaczynamy myśleć. Inny przykład to najzwyklejsza skrzynka. Ona może nazywać się skrzynką, tak jak człowiek może nazywać się człowiekiem, tylko w momencie, kiedy połączymy dwa elementy. W przypadku skrzynki muszą to być deski i co jeszcze? Gwoździe albo jakieś tam śruby. Wtedy mamy coś, co nazywamy skrzynką. No dobrze, ale jeżeli wyjmiemy te gwoździe, to skrzynka się rozsypuje i nie możemy o tym powiedzieć, że to jest skrzynka. To są oczywiście jakieś elementy drewniane. Skrzynka jest wtedy, kiedy jest poskręcana. Żarówka spełnia swoją rolę i funkcję wtedy, kiedy jest zapalona. Tak samo jest z człowiekiem. Jeżeli człowiek jest skonstruowany z ziemi i wniesiemy w nią energię, w tę ziemię, to wtedy zaczyna się praca i zaczyna pracować mózg. Chciałbym państwu przeczytać teraz taki fragment ze Starego Testamentu. Mianowicie, skoro o śmierci mówimy, no to już idźmy na cmentarz, a tytuł tego fragmentu brzmi Dolina Wyschłych Kości. Krótki tylko fragment, bo tu cały dłuższy jest fragment interesujący, 37 rozdział Księgi Ezechiela. Postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. Ot, takie cmentarzysko. Jest to dialog proroka z Panem Bogiem. I on się kończy w ten sposób, gdzie Pan Bóg mówi tak. Oto ja, piąty wiersz od połowy, oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. Bóg mówi do tych kości na tym cmentarzysku. Wprowadzę nie duszę, tylko wprowadzę ruach, pneuma i wtedy ożyjecie. I dalej, Oczywiście kości to za mało, więc dalej jest powiedziane: i dam wam ścięgna, sprawię, że obrośniecie ciałem, powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Ciekawa jest konstrukcja tutaj tych zdań. Jeszcze raz, dam wam ścięgna, sprawię, że obrośniecie ciałem i tak dalej, powlokę was skórą i teraz, i dam wam moje ożywcze tchnienie i co się stanie wtedy? I ożyjecie, i poznacie. To znaczy, że w momencie połączenia ziemi, czy w tym przypadku kości z tym tchnieniem, spowoduje, że zaczniemy żyć, myśleć, odczuwać, odbierać i poznacie wtedy. Poznacie, jakie to są procesy? No umysłowe, racjonalne. I poznacie, że ja jestem Pan, prawda? Czyli widzimy tutaj, w jaki sposób Pan Bóg na wielu miejscach stara się tłumaczyć nam, na czym polega tutaj jakby nasza też konstrukcja. Gdy wjeżdżamy do jakiejś miejscowości, to mamy jakieś nazwy. Bielanka, połączyłem to z też rosyjskim pisarzem, to mamy Bilianka. Ale chciałbym powiedzieć, że w przeszłości, podobno nawet jeszcze przed drugą wojną światową, jeżeli byście Państwo wjechali do Bielanki, to pod spodem było napisane, ile osób w tej miejscowości mieszka. I wiecie, jak to było zawsze sformułowane? Że mieszka tam właśnie tyle i tyle dusz. I każdy wiedział, że nie chodzi o jakieś ulotne płomiki, jakieś dusze, prawda? Tylko chodzi o konkretnych ludzi, którzy tam mieszkają, rodziny całe, tak? A więc właśnie dusze. Kiedyś nawet właśnie tutaj Gogol napisał martwe dusze. Powieściopisza, pisarz rosyjski, też po części ukraiński, martwe dusze Gogola. Czy on opisywał o czymś transcendentnym, o jakichś duszach wędrujących? Nie. Opisywał o ludziach martwych, prawda? Więc takie terminy funkcjonowały powszechnie w literaturze, w ogóle w życiu. Trzy istotne fakty, jak gdyby podsumujmy. U zmarłego nie zachodzą żadne procesy myślowe. Czytaliśmy i możemy przywołać tu wiele innych tekstów. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego, w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. A więc zmarły człowiek już przestaje myśleć. Jego dusza już nie pracuje. Psychika, mózg nie pracuje. I tak dokładnie Pismo Święte definiuje. Gdy opuszcza go ta energia, to zostaje tylko ciało. A jak ciało umiera, to wraz z mózgiem umiera. I choćby ktoś znał kilkanaście języków, byłem kiedyś na pogrzebie osoby, która znała 12 języków. I tak szedłem w kondukcie i mówię sobie, szkoda, że nie ma takiej możliwości, żeby zeskanować, prawda? I chociaż ze 3-4, prawda? Tyle języków. On to wszystko zabrał do grobu. Nikt z tego już nie ma i nie będzie miał pożytku. Szkoda. Mózg nie pracuje. Wszystko niestety zgnije, zniszczeje. I dlatego Bóg kazał to spisać. Gdy opuszcza energia, wraca człowiek, dodajmy, do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Zmarły, co jest oczywiste, nie posiada emocji. Ich miłość, nienawiść dawno minęły. Tak? I zmarły wreszcie nie ma woli. On nie decyduje o niczym, no jest w grobie. W krainie umarłych nie ma działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości żadnej. Nie ma. Niestety musiałem kogoś też bliskiego pochować i potem jeszcze musiałem za tę osobę kilka rzeczy załatwić. I tak sobie myślę, on już nic mi nie pomoże i miałem kłopot z jakąś sprawą. On mi już niczego nie wytłumaczy. Kiedy wszedłem do urzędu i powiedziałem, ale on już nie żyje, proszę pani. A, no nie żyje. No nie, to już nic nam nie pomoże, prawda? Nic nie pomoże. Ludzie rozumieją to, że jak ktoś umarł, to już umarł. I o tym mówi właśnie Pismo Święte. Ale teraz, drodzy, gdy czytamy wnikliwie Pismo Święte, ja tutaj porównałem ten los nasz z losem zwierząt, psa, no więc czy rzeczywiście to na tym koniec? Czy my nie wyróżniamy się w jakiś sposób od zwierząt? No to o nas było powiedziane, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo i ma dla nas także przewidzianą nadzieję. I tym pocieszał właśnie zawsze ludzi będąc na tej ziemi. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Ta trwoga przychodzi, kiedy jesteśmy na jakiejś uroczystości pogrzebowej. Mówi, w domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Chcę zwrócić na to uwagę, że ludzie i dzisiejszy wykład mówimy, że jest w jakiś sposób może trudny, może ktoś by powiedział kontrowersyjny. Nie, on nie jest kontrowersyjny. On w tym, co w przekazie biblijnym i w tym, co Jezus Chrystus mówił, nie jest kontrowersyjny. Znaczy, on jest dosyć klarowny. Natomiast ludzie przez całe wieki, jak już powiedzieliśmy, w różnych kulturach stworzyli własne koncepcje. I te koncepcje zaczęły się przenikać. I one niektórym ludziom się też spodobały. I one także w jakimś sensie przeszły także i do chrześcijaństwa. Więc przypatrzmy się, co mówi właśnie Jezus. W domu ojca wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Popatrzmy na kolejność zdarzeń. Jeśli pójdę, a może zacznijmy od tego, że Jezus przyszedł na naszą ziemię już, prawda? Bo był, narodził się i to było ważne wydarzenie dla historii naszego świata. Tutaj żył i tutaj oddał swoje życie. To, co jest niezwykle ważne dla wszystkich wierzących chrześcijan, to właśnie Golgota, tam, gdzie Jezus oddał swoje życie. A potem pożegnał się z uczniami i to są słowa jakby na jego pożegnalne. Idę przygotować wam miejsce. I teraz mówi, ja pójdę, ja to zrobię, ja to przygotuję, a potem przyjdę znowu, no bo już raz był, i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. A więc z tej kolejności wynika, że kiedy będziemy w niebie, kiedy ludzie będą zabrani do nieba. No to Jezus mówi, tak? Kiedy przyjdę znowu, kiedy powrócę. I zdaje się, że jeden z tematów będziecie państwo tutaj mogli usłyszeć, cudowny temat o przyjściu Jezusa Chrystusa. Tak więc przyjdę znowu i wezmę was do siebie. Ale teraz niektórzy ludzie mówią, no tak, ale myśmy słyszeli, że to zaraz po śmierci już człowiek, zwłaszcza ten dobry człowiek, idzie do nieba. No jest tu jakiś dysonans, bo Pan Jezus mówi, że no trochę jest inaczej, mówiąc delikatnie. Ja wrócę i zabiorę was, mówi to do apostołów, a więc mówi do tych, którzy przypuszczalnie mieli być zbawieni, prawda? A przez nich mówi do wszystkich wierzących ludzi. Tak więc zabiorę was, kiedy przyjdę. A teraz na razie, i to trwa już około 2000 lat, Jezus przygotowuje coś, w niebie. Pismo Święte mówi i tłumaczy, co to jest to coś. W każdym razie mówimy dzisiaj, że on coś tam przygotowuje. Wróci i wtedy zabierze. Zresztą nawet w bardzo znanym kredo, co jest powiedziane? Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. A więc tych, którzy żywo doczekają, no i tych, którzy w grobach, prawda? Stamtąd przyjdzie sądzić, czyli oceniać i dopiero wtedy podejmie decyzję, kogo zbawi, kogo nie, prawda? Choć jak Biblia tłumaczy, przyjdzie już z gotowym jakby planem. W każdym razie decyzja o tym, kto gdzie będzie, będzie miała miejsce wtedy, kiedy on przyjdzie. Sen. Biblia nazywa właśnie śmierć, tę tragiczną chwilę, jednak snem. Ja osobiście nieraz zastanawiałem się nad tym i bardzo się cieszę, że Pan Bóg kazał tak to określić. Dlatego, że sen jest czymś takim, co w domyśle mamy, on się skończy, się obudzimy, prawda? Że on na pewno dobiegnie końca. Po drugie, nie mamy jak gdyby poczucia tego czasu upływającego. Kładziemy się wieczorem, tyle rzeczy na świecie się wydarza, a my o tym nie wiemy kompletnie. Nagle się budzimy, o, już godzina szósta, czy dziewiąta, czy dziesiąta. To zależy, kto o której wstaje. W każdym bądź razie nie mamy poczucia tego czasu, upływającego czasu. I właśnie Bóg kazał zanotować, żeby śmierć nazwać czasem. Gdyby ludzie, których znamy, powstali dzisiaj z grobów, ci, którzy umarli 20 lat, 30 lat, trochę by się zdziwili, może jak my wyglądamy, ale pewnie by się zdziwili, jak Łódź wygląda, prawda? Co się zmieniło, jak wypiękniała. Oni są zupełnie od tego oderwani. Nie mają kompletnie żadnego poczucia czasu. I popatrzmy teraz, jak te słowa brzmią, wypowiedziane przez apostoła Pawła. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, i proszę teraz zwrócić uwagę, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Prawda? Czyli on jednocześnie przez tę wypowiedź sugeruje, że my ich nie wyprzedzimy, no bo ktoś by pomyślał, jeżeli żywo doczekam powrotu, to ja będę pierwszy, a ci, co pomarli 20 lat temu, 100, czy 2000, czy 3000 lat, no to z nimi to dłużej trochę potrwa, bo to trzeba ich wskrzesić i tak dalej, o czym mówi zresztą też Pismo Święte. Tak ludzie nieraz mogą myśleć. On mówi wprost, my ich nie wyprzedzimy, tych, którzy zasnęli. Jednocześnie sugeruje inną myśl, że oni nie wyprzedzą nas, prawda? Oni nie wyprzedzą nas. My ich nie, choć będziemy w lepszej jakby sytuacji, ale w związku z tym oni też i nas nie wyprzedzą. No i tutaj jest ta obietnica, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Tak więc apostoł Paweł to tłumaczy i mówi, że tak to się właśnie odbędzie. Razem z nimi oni zostaną zmartwychwzbudzeni po swoim odpoczynku, po swoim przebywaniu właśnie w grobach. Razem zostaniemy porwani. Oczywiście w liście do Koryntian, na pierwszym liście, 15 rozdziale, apostoł Paweł dodaje jeszcze to, co po części cytowaliśmy na początku, że to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. Nie znam się na tym, ale kiedyś czytałem w jakimś popularnym czasopiśmie, nie była to wróżka, gdzie dowiedziałem się, jeśli to jest prawda, że około 20 roku życia zaczynamy umierać. To znaczy, że człowiek się rozwija mniej więcej do 20, tak jest jakby zaprogramowany, a potem jakby się załamuje kod. I zaczynamy powoli, to jest pewien proces powolny, możemy sobie przyspieszyć to stylem życia. No w każdym razie właśnie pod koniec umieramy, czyli coś jest, co powoduje, że powoli idziemy jak gdyby do grobu i dlatego te słowa są pocieszeniem. Nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Oni leżą w grobach. Nadejdzie czas i mówi, przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. I to jest to, co Pismo Święte podaje. Ja oczywiście podałem tylko część tych fragmentów. My możemy całe dziesiątki tutaj cytować, jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany jeszcze poszerzeniem jak gdyby tej tematyki, to służę już na jakimś indywidualnym spotkaniu. Czy drogę do nieba znamy? Czy jest niebo? No, Pismo Święte mówi w przynajmniej około 1500 fragmentów, że coś takiego jak niebo istnieje. W objawieniu świętego Jana czytamy, ja tylko króciutki fragment zacytuję Państwu, mianowicie z rozdziału 21 Księga Apokalipsy, czyli objawienie Jana, i od wiersza pierwszego. Widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. I widziałem miasto święte umiłowane. Usłyszałem donośny głos tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich. Śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Proszę zauważyć, że to jest wszystko powiedziane w czasie przyszłym. To nie dzieje się z chwilą śmierci, prawda? Ja już tu wszystkich mam sprawiedliwych przy sobie. Ale to dopiero się stanie, tak? Ja będę mieszkał z nimi. To jest przyszłość, którą Jan apostoł opisuje. Jeśli chodzi o Jana i innych apostołów, to jest powiedziane o nich, że oni to zobaczyli z daleka. Tu mamy taki potworny obraz piekła. No, sama teoria piekła przez lata była modyfikowana, ale były też czasy, kiedy ludzie wierzyli w to, że gdzieś tam te dusze, jeśli one istnieją, to przez miliardy lat już były skazane, prawda, na wieczne męki, co także wypacza jak gdyby obraz samego Pana Boga. Dlaczego? Ano dlatego, że przecież Pan Bóg nie mógłby się zgodzić na taką koncepcję, że oto gdzieś obok, gdzieś tam w przestrzeni jest jakieś miejsce, gdzie ludzie nie rok odbywają karę, 10 lat, ba, 100 lat, prawda? Czyli ludzie, mówię w sensie tych dusz, ale miliardy lat. I teraz wyobrażacie sobie, drodzy Państwo, że wy jesteście w raju, tak, rozkoszujecie się rajem, a wasz syn albo wasza córka, albo wasz mąż, albo wasza żona znajduje się w piekle i wychodzicie i mówicie sobie, no trudno, ja tutaj byłem dobra czy dobry, a on niech się męczy. I tak przez całe miliardy lat. Jakaż to jest koncepcja, żeby Pana Boga wstawić w takie, jak gdyby w taką filozofię związaną z przyszłością człowieka. Tak więc Pismo Święte mówi wprost, piekło to jest grób. Gdy mówimy o Jezusie Chrystusie, który przebywał w grobie przez 3 dni, prawda, a 3. dnia zmartwychwstał. Proroctwo mówi, stąpił gdzie? Do piekieł, prawda? I tam właśnie przez 3 dni przebywał. Drodzy, myślę, że przy okazji też przyjścia Jezusa Chrystusa pewne wątki zostaną jeszcze wytłumaczone, ale na określenie grobu znajdujemy kilka terminów, które na język polski są przetłumaczone jako piekło. Hades, Tartaros, Gehenna, one w języku polskim oznaczają wprost grób. A więc jeżeli ktoś umiera, nie było powodu, żeby Pan Jezus stąpił do piekła, prawda? Cóż miałby tam robić? Niektórzy mówią, no nawracać innych. No ale piekło ma być miejscem wiecznych już mąk, więc tam już się ewangelizacja nie odbywa. Więc nawet Pan Jezus tam nie miałby za dużo co robić, mówiąc żartobliwie. Ale piekła jako pewnego stanu nie ma. Jest właśnie grób. Drodzy Państwo, kończąc, chciałbym zwrócić jeszcze naszą uwagę na zakończenie na kilka takich tekstów, które czasami pozornie mogą budzić niepokój. Chciałbym Państwu przede wszystkim powiedzieć, że gdy czytamy jakąkolwiek myśl, zasadę, którą chcemy zgłębić i poznać, to jest podstawowa zasada każdego, kto studiuje Biblię, że nigdy nie wolno budować na jednym zdaniu jakiejś teorii, którą wydaje się dla nas być sensowną. Nie można opierać na kilku sformułowaniach czy na jednym tekście biblijnym. Ale zasada, zresztą się mówi tak uczenie hermeneutyczna, prawda, więc analiza i kulturowa, i mentalna, a przede wszystkim kontekst. Gdy my mówimy o kontekście biblijnym, to mówimy o jednym tekście, o kilku tekstach, o całym rozdziale, który nieraz trzeba wytłumaczyć. Ja nieraz miałem dyskusję, gdzie wystarczy tylko, że powiedziałem, proszę Pana, niech Pan przeczyta cały ten rozdział, ja poczekam. Ktoś przeczytał rozdział i mówi, przecież to o to chodzi. Ja mówię, no właśnie. A Pan miał zrozumienie na podstawie tylko jednego tekstu. Więc cała Biblia jest ważna, o czym też Pismo Święte mówi, że jest natchniona, ważna, pożyteczna do nauki, wykrywania błędów. Jeden z takich fragmentów znajduje się w Objawieniu Świętego Jana, w 6 rozdziale, tak już otwieramy, i tam wiersz 9-10. I zdjął, to jest księga apokaliptyczna, księga z wieloma symbolami, prawda? A więc trzeba znowu cały rozdział studiować, żeby zrozumieć, czy to jest, należy rozumieć symbolicznie, czy należy rozumieć coś dosłownie. I teraz ktoś na przykład czyta Państwu ten tekst i wołały donośnym głosem, może 9, przepraszam, zdjął 5 pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyły i wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie Święty, prawdziwy, rozpoczniesz sąd, pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. A więc ktoś sobie wyobraża, no proszę bardzo, jest napisane, że dusze zabitych, prawda, przez, dla przekonań, dla świadectwa, i te dusze wołają do Boga, kiedy ono sądzi innych ludzi i tak dalej. No i to jest klasyczne, że budujemy wyobraźnię na podstawie jednego tekstu, ale teraz, drodzy Państwo, czytamy cały rozdział i tam się dowiadujemy o otwarciu pieczęci. Nie dosłownie pieczęci, ale Jan, inspirowany przez Ducha Świętego, chce nam przekazać pewną informację o tym, co będzie się działo na ziemi. Podaje to w pewnych symbolach, w pewnych takich właśnie obrazach. Mówi tutaj o różnych koniach, o różnej maści, które jakoby wkraczały na naszą ziemię, no i coś czyniły, prawda? Czy coś dobrego, czy coś złego. I otwierane są po części te właśnie pieczęci. I gdzieś tam w tej wizji anioł widzi także duszę, ale już studiowaliśmy i ktoś, kto przeczytał od pierwszej strony do ostatniej strony Pismo Święte, mówi, no nie, Bóg mówi, że duszy nie ma, więc no to jak to? Biblia nie może sobie zaprzeczać. A może ja coś źle rozumiem? Więc znowu powtarzam, znajduje się to w symbolicznej części tej apokalipsy. On widzi po prostu ludzi, widzi istoty, które wołają, nazywa ich duszami. Ale to są konkretni ludzie, którzy ponieśli szkodę, dlatego że poszli za Jezusem. Zresztą Jan pisze w pierwszym wieku, a musimy wiedzieć, że te pierwsze wieki były straszne dla wyznawców chrześcijan, gdzie ludzie ginęli na stosach, rozrywani przez dzikie zwierzęta, Więc Jan miał świadomość też tego wszystkiego, wyobrażał sobie to i Bóg mu pokazał, że ktoś woła. To tak jak kiedyś Bóg mówi do Kaina, krew twojego brata woła, prawda? Czy krew może wołać? No nie, ale właśnie czy dusze mogą wołać? Ludzie, prawda, wołają za krzywdą, że coś się stało. No i teraz ktoś już może 11 tekst nie czytać, bo jest troszkę mniej wygodny, żeby to zinterpretować, ale 11 tekst mówi tak. I dano każdemu z nich szatę białą. I powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług braci, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Bo Bóg zna przyszłość, nie znaczy, że ich przeznaczył na śmierć. Ale dano każdemu z nich szatę. No o ile wiem, to duszy się nie ubiera w szaty, prawda? Jakoś nie możemy skojarzyć właśnie z tą niematerialną jakby istotą. Nie, tu konkretnie dano każdemu szatę białą. I znowu, to nie jest dosłownie, że dano szatę białą. No co, anioł wyszedł, prawda, gdzieś tam na dziedziniec i zdejmuje szaty i mówi, pastor Karauda, proszę jedną szatę. Tutaj pan Dudkowski, proszę jedną szatę. No nie możemy tego tak dosłownie traktować. Szata to jest zbawienie, to jest usprawiedliwienie. Szata, biała szata w Piśmie Świętym, to jest łaska Jezusa Chrystusa, który ich zbawia. On odziewa ich swoją sprawiedliwością. No więc chodzi o tą dosłowność, jeżeli tak to właśnie traktujemy. Inny fragment znajduje się w wypowiedzi, on został też już dzisiaj przywołany w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, jako znowu coś sztandarowego, coś, co jest ważne i ukierunkowuje nas religijnie. Mateusz 10 i tam wiersz 28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tych, którzy mogą i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. No i mam. Jak to mówią młodzi, masz babo placek, tak? Żeśmy godzinę mówili na temat duszy i jeden tekst powala nas tutaj wszystkich. Czyżby? Wszystko zależy od tego, jakie założenie zrobimy. Jeżeli wierzymy, bo ktoś nas nauczył, że dusza istnieje, to wszystko się zgadza. Ale jeżeli wiemy na podstawie Pisma Świętego, że dusza to psychika, że gdy umieramy, to umieramy razem z psychiką, czyli duszą, to o co tutaj chodzi? Myślę, że możecie Państwo się domyśleć, jeżeli dusza jest psychiką, to co się tam odbywa, mówiliśmy. Tam jest poznanie, tam są wszelkie idee, tam jest wiara, tam jest miłość, tam jest zaufanie właśnie wobec Boga. Tam jest wiara w Jego naukę. I teraz Jezus mówi tak, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, bo to się już zaczęło dziać za czasów Jezusa, a miało nastąpić szczególnie w drugim, w trzecim wieku. I Jezus wiedział o tym, że ludzie będą ponosili wielkie ofiary. Ale zadziwiające jest to, że ci ludzie, którzy szli na zatracenie, gdzieś tam właśnie będąc paleni, rozrywani przez te dzikie zwierzęta, śpiewali pieśni. Śpiewali pieśni, gdzieś tam zanosili swoje pieśni do Boga. Gotowi byli oddać wszystko, żeby tylko nie stracić czego? Przekonań swoich, duszy swojej. I dlatego Jezus mówi, moglibyśmy tak współcześnie to powiedzieć tak. Nie bójcie się tych, którzy będą was uśmiercać, ale nie mogą wam zabrać waszej wiary, waszych przekonań, waszej nadziei. Bo jeżeli wam to zabiorą, plus ciało jeszcze, to wszystko trafi do grobu i koniec. Jeżeli mnie zdradzicie, tak jak Jezus w pewnym momencie powiedział, jeżeli ktoś bardziej miłuje mnie, bardziej miłuje ojca, tak, teściową, dzieci, znamy, tak, niż mnie, nie jest mnie godzien. I o to tutaj chodzi w tym tekście. Bójcie się tych ludzi, którzy żeby nie zabrali waszych przekonań, gdy pójdziecie państwo dzisiaj do domu. Usłyszeliście taką dosyć długą historię, ale możecie i powinniście jedną rzecz zrobić. Sprawdzić to, co ja powiedziałam. Dokładnie sprawdzić. A jeżeli sprawdzicie i dojdziecie do podobnych przekonań, nie dajcie sobie odebrać duszy. Nie dajcie sobie odebrać waszych przekonań. Bo o to chodzi, mówimy, diabłu złym siłą. Drodzy Państwo, kończąc tym obrazem, Jezus zmartwychwstały, apostoł Paweł nawiązał do tego faktu i powiedział, próżna by była wiara nasza, gdyby Jezus nie zmartwychwstał. I to jest to, na co czekamy. Apostoł Paweł mówi, tak jak Jezus zmartwychwstał, tak i my zmartwychwstaniemy. Jezus powiedział, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, ale ja przyjdę znowu i wtedy was zabiorę, a póki co śpicie w swoich grobach. Oczywiście tego państwu nie życzę, oby jak najpóźniej to nam się przydarzyło, no ale jednak się przydarzy. Ale żebyśmy nie byli zrozpaczeni, bo ta nadzieja sięga poza grób. Chciałbym, abyśmy się pomodlili i proszę Państwa o powstanie. Panie Boże nasz, chcemy podziękować Tobie za tę nadzieję, którą pozostawiłeś nam. Dziękujemy, że oddałeś swoje życie za nas. Że dzięki temu, gdy przyjdzie nam się rozstać z tym światem, z osobami, które kochamy, nie będzie nam aż tak trudno, będzie trudno, ale nie aż tak, że rozstajemy się na wieczność. Wiemy, że przyjdziesz tutaj i wiemy, że zmartwychwzbudzisz tak, jak obiecałeś. Wiele osób, które mają być zbawione. I dlatego za tę nadzieję dziękujemy i za tę prawdę, którą objawiłeś. Niech Duch Święty prowadzi nas wszystkich, abyśmy zgłębiali tę prawdę nie na podstawie tylko jednego czy dwóch tekstów, ale całości Pisma Świętego. I dziękujemy Ci raz jeszcze za wszystko w imieniu Pana Jezusa.